sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
To już 7 minut po godzinie 19. Czas na drugą część naszego spotkania z muzyką i sportem w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Program wciąż realizuje Jarosław Pachczyński, a w studiu wciąż dla Państwa pracują
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. W tej godzinie dużo o futbolu. Zajrzymy do obozów Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Oba nasze kluby przygotowują się do rundy wiosennej zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w Betclic pierwszej lidze. Pomówimy także o futsalu, będzie o finansowaniu sportu w Wielkopolsce, no ale będzie także sporo o koszykówce. To w magazynie Rzut za 3, naszym cyklicznym magazynie, w którym przyglądamy się zarówno koszykarkom Enei AZS-u Politechniki Poznań, jak i koszykarzom Enei Basketu Poznań. To wszystko do godziny 20. A co dziś ciekawego wydarzyło się w świecie sportu?
Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych nie awansowała do drugiej fazy Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu pierwszej fazy w duńskim Herning Polacy przegrali ze Szwajcarią 28-30. Wcześniej nasza drużyna uległa Niemcom oraz zremisowała z Czechami i zagra o miejsca od 25 do 32. Lepsze wieści dla kibiców piłki ręcznej z Gniezna. MKS Urbis pokonał na wyjeździe hiszpańskie Deportivo Balonmano Valladolid 35-29 i awansował do ćwierćfinału Pucharu IHF. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań pokonał na wyjeździe akademiczki z Gorzowa 78-74. Natomiast w dzisiejszym meczu Fogo Futsal Ekstraklasy Futsal Leszno zremisował na wyjeździe z futsalem Kamienica Królewska 3-3. W sportach zimowych kilka dobrych polskich wyników. Między innymi nasza drużyna zdobyła srebrny medal w męskiej sztafecie podczas Mistrzostw Europy w short tracku. W Dreźnie wygrali Włosi. Wcześniej Polacy zdobyli brązowy medal w sztafecie mieszanej, a tu najlepsza okazała się ekipa francuska. W Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem dobre piąte miejsce wywalczył Paweł Wąsek. Wygrał Austriak Daniel Czofenik. Pozostali Polacy w pierwszej trzydziestce to Kamil Stoch na 24 i Dawid Kubacki na 26 miejscu. Na zimowej uniwersjadzie w Turynie już 11 medali zdobyła polska ekipa. Dzisiaj biegacze narciarscy Izabela Marcisz i Łukasz Gazurek zdobyli brąz w sprincie drużyn mieszanych. Do ostatnich centymetrów ta polska para walczyła z inną naszą parą, z Aleksandrą Kołodziej i Przemysławem Legierskim. Kolejny dobry występ polskich bobsleistek Linda Wajszewski i Klaudia Adamek. To przypomnę, Wielkopolska Polanka zajęły 8 miejsce w kobiecych bobslejowych dwójkach w zawodach Pucharu Świata rozegranych na olimpijskim torze bobslejowym w Innsbrucku w Austrii. 3 pierwsze miejsca zajęły załogi niemieckie. Natomiast snowboardzistka Aleksandra Król-Walas zajęła 11 miejsce w slalomie gigancie równoległym Pucharu Świata w bułgarskim Bańsku. W 1/8 finału została wyprzedzona zaledwie o 0,03 sekundy przez Szwajcarkę Ladinę Kawicel. Zawody wygrała Niemka Ramona Hofmeister, a polscy hokeiści na trawie zajęli 5 miejsce w halowych młodzieżowych mistrzostwach Europy, które zakończyły się w Genewie. W ostatnim meczu Polacy pokonali Turcję 9-4. Złoto dla Szwajcarów.
Piosenka na dobry początek, a później sporo o futbolu.
Futbol w Radiu Poznań.
Blok piłkarski w audycji w sportowym rytmie rozpoczynamy od Lecha Poznań, który zakończył zgrupowanie w tureckiej Larze 2 meczami kontrolnymi rozegranymi w czwartek, tak by wszyscy zagrali 90 minut. Zatem najpierw Kolejosz w tenże czwartek zremisował z Botewem Plovdiv 0-0, a po południu wygrał z Cukaryczkim Belgrad 3-1. Serbowie prowadzili w tym spotkaniu 1-0, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Mikael Iszak, a w drugiej części spotkania z rzutu karnego trafił korner Lisman, a wynik spotkania ustalił Tymoteusz Gbur. W piątek poznaniacy wrócili do Wielkopolski. O tym, jak przebiegało to zgrupowanie, opowiedzą Maksymilian Pingot oraz kapitan drużyny Mikael Iszak.
Pierwszy raz graliśmy też od jakiegoś dłuższego czasu po 90 minut. Na pewno to wymagające było dla nas. Wiadomo, nie miałem tych obozów jakoś dużo w swoim życiu, jestem młody jeszcze, ale najcięższy okres uważam, że to był dla mnie. Trenerzy stawiają na intensywność, ale moim zdaniem to jest dobre, bo jeśli chcemy walczyć o najwyższe cele, trzeba tak trenować, więc uważam, że bardzo, bardzo cenny czas za nami.
Myślę, że wyglądało to nieźle. Mimo, że to rywale pierwsi strzelili gola, to potrafiliśmy się podnieść i wrócić do takiej gry, jaką chcemy. chcemy pokazywać, wywierając na nich presję. Strzeliłem gola na 1-1, potem poprawiliśmy drugim trafieniem i moim zdaniem później już kontrolowaliśmy grę. Myślę, że zasłużyliśmy na tę wygraną. Oczywiście czujemy zmęczenie po tym zgrupowaniu. Wszyscy mamy ciężkie nogi, ale tak powinno być. W końcu to obóz przygotowawczy. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego uczucia i w sumie fajnie, że mimo tego potrafiliśmy pokazać na boisku trochę jakości. W ostatnim meczu zagrałem 90 minut i pod koniec było widać, że brakowało trochę energii, ale to bardzo ważne, żeby cały czas iść w kierunku tego, żeby złapać dobrą formę fizyczną. Na tym się tu skupiałem. Chodzi o to, żeby wypracować dobrą formę fizyczną i miło, że dodatkowo na boisku zaczyna to dobrze wyglądać i czuję piłkę. Jestem więc bardzo zadowolony z tego obozu. Mieliśmy tu sporo dobrych treningów, a czasem pracowaliśmy jak szaleni. Cieszy też postawa naszych młodych talentów, którzy dostali tu szansę, żeby się pokazać. Sami Dudek w ostatnim meczu był jednym z lepszych na boisku, a jest przecież też jednym z najmłodszych. To było udane zgrupowanie. Jesteśmy gotowi do walki o Mistrzostwo Polski, ale powinniśmy podchodzić do tego na zasadzie mecz po meczu. Jeżeli chcemy zostać mistrzami, nie powinniśmy tylko o tym myśleć przez cały czas. Musimy się skupiać na każdym kolejnym meczu, w każdym dawać z siebie wszystko i na końcu zobaczymy, co nam to da.
Jeszcze niespełna 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia piłkarskiej wiosny. Jeden mecz kontrolny jeszcze Lechici mają w planie przed rozpoczęciem rundy wiosennej. W sobotę najbliższą na bocznym boisku przy bułgarskiej kolejorz zagra z duńskim zespołem Nord Zealand, ale to spotkanie dla wszelkich obserwatorów będzie zamknięte. Po jego zakończeniu podamy tylko wynik, a później 31 w piątek o 20:30 spotkanie z Widzewem Łódź przy bułgarskiej. Oczywiście transmisja na naszej antenie.
Przygotowania rozpoczęła także pierwszoligowa Warta Poznań, która wczoraj rozegrała pierwszy swój mecz kontrolny, remisując bezbramkowo z Miedzią Legnica. O samych przygotowaniach, a także o zmianie w drużynie w rozmowie z dyrektorem sportowym klubu.
Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy poznańskiej Warty. Dla szefów pionu sportowego okres przygotowawczy jest czasem wytężonej pracy.
Długa lista jest, jeśli chodzi o zawodników, którzy mają odejść, ale zdecydowanie krótsza będzie lista zawodników, którzy w klubie się pojawią, bo zamiar taki, żeby w zimowym oknie transferowym ta nasza kadra była troszeczkę uszczuplona, ale była bardziej jakościowa, więc nie pójdziemy w ilość, a w jakość. Zobaczymy. Na razie na liście ubytków są 2 nazwiska, to jest Szymon Pawłowski i Mateusz Maćkowiak, a zobaczymy, jak się potoczą kwestie z pozostałymi piłkarzami, którzy trafili na listę transferową i gdzieś tam w zimowym oknie szukają sobie nowych klubów.
Jędrzej Grobelny, Maciej Żurawski sami zgłosili chęć odejścia z klubu. Ambicje mają większe?
Tak, Maciek i Jędrek zgłosili chęć odejścia z Warty. No, generalnie biorąc pod uwagę ich zasługi, ich staż w klubie, no nie będziemy robili z im problemów, żeby mogli zmienić otoczenie, co determinowało ich prośbą, ich zachowaniem. No myślę, że chcą spróbować czegoś lepszego w lepszym klubie, wrócić na wyższy poziom rozgrywkowy. Myślę, że to były główne powody tego, że poprosili o taką możliwość. No pewnie Jędrzej też nie do końca był może zadowolony z końcówki rundy, kiedy Leo Przybylak posadził go na ławce rezerwowych. Chyba to wszystko zdecydowało o tym, że takie prośby wpłynęły.
Warta Poznań nie jest lwem rynku transferowego i pewnie, jeśli chodzi o skład zielonych, to on się będzie jeszcze krystalizował i pewnie w trakcie obozu przygotowawczego, który lada moment rozpocznie się w Cetniewie we Władysławowie i pewnie jeszcze tuż przed rozpoczęciem ligi i kto wie, czy nie po pierwszych meczach.
No tak, zgadza się. No, mamy bardzo intensywny okres przygotowawczy. Także wiele się może w czasie tego okresu wydarzyć, zobaczymy.
Zgrupowanie w Cetniewie, gry kontrolne.
Generalnie okres przygotowawczy naszym zdaniem jest po to, żeby grać z jak najlepszymi zespołami. Staraliśmy się dobrać tak przeciwników, żeby też pasowali nam pod kątem właśnie tego okresu przygotowawczego. Wiadomo, że ciężko jest w Polsce grać w tym czasie z zespołami ekstraklasy, bo praktycznie wszyscy są w Turcji, więc gramy z mocnymi zespołami pierwszoligowymi. No i generalnie rzecz biorąc, na tle tych zespołów chcemy gdzieś tam szlifować tą naszą formę przed rundą wiosenną.
Średnia punktowa Warty w rundzie jesiennej to dokładnie 1 punkt na mecz. Czy wiosną ta średnia będzie musiała być wyższa, żeby się utrzymać w pierwszej lidze?
Nie wiem, jaka będzie musiała być, ale na pewno będziemy robili wszystko, żeby była wyższa. Wiadomo, że też na tą średnią wpływ mają te pierwsze 7 kolejek, które były słabe w naszym wykonaniu. Potem gdzieś to się poprawiło i mam nadzieję, że będzie ta tendencja zwyżkowa cały czas utrzymana i wiosną będziemy mieli zdecydowanie wyższą średnią punktów na jeden mecz.
Nie będzie łatwych meczów dla Warty Poznań, bo to będą mecze albo z drużynami, które walczą o awans, albo mecze z drużynami, które są w waszych okolicach w tabeli, czyli bezpośredni rywale w walce o utrzymanie się w lidze. Intensywna będzie ta wiosna.
No każda wiosna jest trudniejsza od jesieni, bo meczów ubywa, tak, tym bardziej jeżeli zespół gra o cel, czy to utrzymanie, czy to awans, więc ta presja rośnie, perspektywa coraz bliżej dobiegającego końca sezonu jest na pewno jakimś problemem, więc myślę, że na tyle szybko sobie wyklarujemy tą sytuację w tabeli, że odepchniemy od siebie tą czerwoną strefę, że po prostu będziemy mogli potem w większym wymiarze czasowym dać możliwość grania też młodym zawodnikom, ogrywać przed kolejnym sezonem, ale no na pewno bardzo ważny i istotny jest początek rundy, a wiadomo, że mamy w tym czasie zespoły, z którymi rywalizujemy o utrzymanie i chcielibyśmy tutaj już gdzieś tam tak sobie mocno poprawić sytuację w tabeli.
O utrzymanie będzie walczyć poznańska Warta, zresztą podobnie jak futsaliści Red Dragons Pniewy. Niestety zawodnicy z Pniew tę przerwę zimową spędzili w strefie spadkowej, no ale o szczegółach w naszej kolejnej rozmowie.
Nie ma łatwego życia w tym sezonie w Ogo Futsal Ekstraklasie zespół Red Dragons Pniewy. Plasuje się niestety w strefie spadkowej menadżer klubu Rafał Gdybek, no ale robicie wszystko, żeby jednak w Ogo Futsal Ekstraklasie się utrzymać, bo jesteście prawdziwymi weteranami tej ligi.
No tak, to jest dobre określenie, gramy 11 sezon, no i wielu ludzi nie wyobraża sobie, że nie będziemy dalej grali oczywiście. Robimy wszystko, żeby w Ekstraklasie pozostać, natomiast no nie będzie to zadanie łatwe, no, ale wierzymy to, że zoptymalizujemy skład na drugą rundę. Zrobiliśmy w tym celu dwa transfery. Na drugiego zawodnika trochę musimy jeszcze poczekać, bo trwają formalności w załatwianiu dokumentacji. To jest dwóch zawodników oczywiście z zagranicy. Jeden jest paszportem europejskim, ale jest Brazylijczykiem, drugi jest Brazylijczykiem bez paszportu europejskiego, także no liczymy na podniesienie naszej jakości przede wszystkim.
Bo o tej porze roku to przede wszystkim Brazylijczyków można sprowadzić.
No tak, to jest taki czas, że ogólnie ciężko, tak samo jak zresztą w piłce trawiastej, bardzo ciężko jest z transferami w tym okresie, bo większość ludzi ma podpisane kontrakty, nie jest łatwo negocjować. No ze względu na nasze pewne ograniczenia budżetowe, no musimy sobie radzić i planowaliśmy jakiś transfer, powiedzmy zimą, to było zaplanowane, natomiast no, ze względu na sytuację no próbujemy to ratować jak się tylko da i ściągamy też kolejnego zawodnika. Liczba kontuzji, która jest w zespole, jest tak duża, że nie mamy, trener nie ma do dyspozycji praktycznie w żadnym meczu więcej niż 6 dorosłych zawodników, tak naprawdę pełnoletnich, o tak powiem, pozostali to są juniorzy, no i ci juniorzy tak naprawdę też trzeba im powiedzieć, trzeba często o nich mówić, ale ciągną tą grę i jak chociażby w ostatnim przegranym meczu z Katowicami, to dwóch juniorów zdobyło bramki i to też jest bardzo, bardzo fajne, natomiast no też nie możemy ich eksploatować ponad miarę.
Trzeba też przyznać, że idzie w górę poziom Ogo Futsal Ekstraklasy i tego też troszeczkę pewnie jesteście ofiarą.
Na pewno, ja też działam też w kilku komisjach i w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, jestem przewodniczącym Komisji Futsalu, działam też w Polskim Związku Piłki Nożnej, też w Ogo Futsal Ekstraklasie, w Radzie Nadzorczej, że długo bym wymieniał, natomiast no, to jest grupa pasjonatów, która tworzy tą dyscyplinę, to powiedzmy sobie szczerze, od kilku lat i dążymy też do tego, żeby futsal stawał się coraz bardziej profesjonalny, a najlepiej w pełni profesjonalny. To jest takie moje marzenie. Natomiast oczywiście może tak być, że działając na rzecz rozwoju futsalu, no działam też na szkodę, oczywiście w cudzysłowie, na szkodę swojego klubu. Ale na to nie patrzę po prostu, no kocham futsal, rozwijam go najlepiej jak potrafię, a też będę starał się robić wszystko, żeby nasz klub znalazł się w tej elicie i żebyśmy sobie mogli grać. Też w Ekstraklasie wierzę w to, że gminę Pniewy jest na to stać, bo to nie są też, nie rozmawiamy też, często mówimy o pieniądzach, ale to nie są też takie środki, na które taką gminę jak Pniewy nie stać, powiedzmy sobie też szczerze. Nie oczekujemy oczywiście takich kwot jak chociażby Gliwice czy inne większe aglomeracje. No ale mimo wszystko no, te nakłady cały czas wzrastają, są coraz większe. No i padliśmy też oczywiście tego ofiarą, no ale my nie lubimy narzekać. Ja szczególnie bardzo nie lubię narzekać i patrzeć, wolę patrzeć w przyszłość optymistycznie.
Wy macie przede wszystkim dla kogo grać, bo trzon waszego zespołu to Pniewianie, młodzież, która wchodzi do zespołu to Pniewianie lub mieszkańcy najbliższej okolicy, no i dzięki temu są kibice.
No na pewno, to jest tak zawsze było, jest i mam nadzieję będzie. To są nasi ludzie, nasi wychowankowie, dlatego też nasza publiczność, tak jak też kilkakrotnie powtarzałem, no nie jest łatwo być kibicem Red Dragons, przychodzić na mecze drużyny, która w tym sezonie cały czas praktycznie przegrywa, a my mamy tych kibiców coraz więcej, co jest dla mnie dość wzruszające, bym nawet powiedział. I dla tych kibiców też gramy, walczymy i będziemy dla nich próbowali za wszelką cenę utrzymać Ekstraklasę w Pniewach.
No i wczoraj pierwsze spotkanie rundy rewanżowej już po myśli dla pniewskich kibiców i pniewskiej drużyny. Sytuacja w tabeli trochę się poprawiła, bowiem Red Dragons Pniewy pokonały warszawską Legię 5-2. 6 punktów straty przed tą kolejką do bezpiecznej strefy miała pniewska drużyna, zajmując trzecie miejsce od końca, ale Gwiazda Ruda Śląska przegrała z Eurobusem Przemyśl 3-5 i pniewianie do bezpiecznej strefy tracą 3 punkty. Dzisiaj grał GIMA lepszy Arcof Leszno, który zremisował na wyjeździe z futsalem Kamienica Królewska 3-3. W pozostałych meczach rekord Bielsko-Biała wygrał z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego 14-1. Dreman Opole Komprachcice przegrał z Konstraktem Lubawa 1-5, a BSF Bochnia wygrał z Widzewem Łódź 4-1. Na czwartym miejscu w tabeli jest futsal Leszno. 26 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz w naszej audycji o finansowaniu sportu młodzieżowego, czyli bardzo ważna kwestia. Ponad 30 milionów złotych przez 4 lata samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczy na sport dzieci i młodzieży. W tym tygodniu podpisano stosowną umowę.
Paweł Szczepaniak, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Ktoś by powiedział 30 milionów na 4 lata, czy to jest dużo? No powiedzmy w skali całego województwa to nie jest aż tak wielka kwota, ale jest bardzo znacząca. Także dzięki temu, że mamy też finansowanie z Ministerstwa Sportu, a także z, powiedzmy z gminne i miejskie pieniądze, to ten sport może działać. Szczególnie sport młodzieżowy, sport dzieci i młodzieży, za co jesteśmy odpowiedzialni. Te środki trafią przede wszystkim do klubów, do zawodników, do trenerów. One są przede wszystkim na szkolenie. A szkolenie, no to jak wiadomo, obozy sportowe, zapewnienie płacy trenerom, obiekty, wynajęcie tych obiektów lub też opłacenie swoich, jeżeli chodzi o jakieś media, i my to sprawdzamy.
Jakie są kryteria podziału?
Jest cały, powiedzmy, aparat punktowy, można powiedzieć, jest na podstawie sportu dzieci i młodzieży, punktacji dzieci i młodzieży. Jak wiemy, w tym systemie jest 200 tysięcy punktów, a my jako Wielkopolska zdobywamy ponad 10%. Zliczamy te punkty i potem dzielimy praktycznie kwotę na punkt. No i każdy punkt wtedy jest wypłacany klubowi, w pewnym też procencie związkowi okręgowemu, który dba też, żeby te kluby działały. Jeżeli na przykład klub zdobywa 200 punktów, liczymy to razy kwotę za punkt, obecnie w tym roku jest 254 zł i razem to daje jakąś kwotę. Natomiast to nie jest kwota, która ten klub ją dostanie jak gdyby samoistnie, musi się z tych pieniędzy rozliczyć, czyli musi wydać na te określone cele, które są zawarte w umowie, którą też podpisujemy z każdym klubem. Pierwszym klubem i drugim są kluby z Poznania, akademickie, a AZS AWF jest na drugim miejscu, a AZS Środowisko na pierwszym miejscu. To jest prawie 2000 punktów. Trzecim klubem jest KS Poznania. Ważne, żeby każdy klub, który jak zdobywa te wyniki, może do tego programu przystąpić i ma zapewnione środki.
Marszałek Jacek Bogusławski z Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Podpisaliśmy umowę czteroletnią. Zależało nam na tym, żeby to była umowa wieloletnia, żeby kluby sportowe już wiedziały 1 stycznia, na co mogą sobie w swoich planach środki wydatkować, bo od 18 stycznia zaczynają się ferie i nasi młodzi zawodnicy, żeby już mogli przygotować się właśnie na obozach i kondycyjnych, obozach wszystkich sportowych, a pamiętajmy, że w tym roku mamy ogólnopolską olimpiadę właśnie młodzieży. Z całego kraju przyjadą zawodnicy do Wielkopolski, a ja bym bardzo chciał, żeby jak najwięcej tych medali zostało tutaj u nas w Wielkopolsce.
W sportowym rytmie.
Wydawca i redaktor naczelny Tenisa, magazynu wydawanego w Poznaniu, redaktor Maciej Łosiak. Jeśli chodzi o tenisowy rok, zaczął się od mocnego polskiego akcentu, awansu biało-czerwonych do finału United Cup. No i to sprawia, że właściwie w tenisowym świecie, także tym polskim, nudy nie ma i jest o czym pisać.
No nudy nie ma. Karuzela tenisowa kręci się cały czas, cały rok, może te kilkanaście dni przerwy w grudniu. Natomiast tak, rozpoczął się nowy sezon i to z mocnym przytupem.
Kolejne wydanie Tenis Magazynu, zima 2025. Jakie artykuły? Ja wiem, że powiesz, że wszystkie są godne polecenia, ale coś, jakieś rodzynki znajdziemy.
Oczywiście, że tak. No przede wszystkim temat okładkowy, czyli polski tenis ma twarz kobiety. Ma twarz kobiety, wystarczy spojrzeć na drabinkę tegorocznego Australian Open i zobaczyć, że aż 4 polskie tenisistki wystąpiły w grze pojedynczej, a będziemy mieli jeszcze przedstawicielki polskiego tenisa w grze podwójnej. Także polski tenis ma twarz kobiety.
I tym artykułem sugerujecie, że co panowie w cieniu? Przecież mamy też Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka.
broń Boże. Natomiast kobiety wodzą prym. Wystarczy spojrzeć, tak jak powiedziałem, na liczbę polskich tenisistek, które wystąpiły bądź wystąpią w drabince głównej w Melbourne. Tak, piszemy również o tenisie męskim, piszemy o Piotrze Matuszewskim z Kalisza, który miał bardzo dobry sezon, Karolu Drzewieckim z Poznania, który miał również bardzo dobry sezon. Obaj ci tenisiści wspólnie naprawdę poczynili duży postęp w ubiegłym roku, pną się w rankingu ATP, mimo że Piotr ma teraz drobną kontuzję, ale liczę na to, że w ciągu kilku tygodni dojdzie do siebie i zacznie znowu startować i dobrze w turniejach wypadać.
Skupiamy się na tym, co sygnalizujecie już na okładce Tenis Magazynu. Oprócz tego hasła polski tenis ma twarz kobiety, Chwalińska, Frank, Kawalinety, Świątek. To mamy też o innej pani, która obecnie przewodzi, bo rozmawiamy jeszcze w trakcie Australian Open, przewodzi rankingowej liście WTA, czyli Aryna Sabalenka. I tutaj dajecie taki trochę intrygujący podtytuł, liderka, w którą nikt nie wierzył.
Tak, bo w Arynę Sabalenkę mało kto wierzył. Wystarczy przeczytać artykuł Marcina Bratkowskiego, który znajduje się w zimowym wydaniu Tenis Magazynu i przy okazji spojrzeć na bardzo, bardzo fajną, udaną karykaturę Darka Łabęckiego, który przymierzył się do Białorusinki i myślę, że ta przymiarka artysty, grafika wyszła bardzo dobrze.
A propos grafiki, piękna niebieska strona, 86, poświęcona naszej współpracy, czyli rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia z Tenis Magazynem. To tak z perspektywy medialnej ciekawa, myślę, ta nasza współpraca, która może się rozwijać, tym bardziej, że kontekst też jest mocny jubileuszowego 30. Challengera w Poznaniu, który na kortach w Lasku Golęcińskim w czerwcu nastąpi. A skoro o tych gwiazdach mówimy, to też macie tutaj hasło i zawsze się tym zajmujecie, ludzi, którzy mają tenisową pasję, i tym razem Tomasz Hajto, prawda?
Tak, tak. Tomasz Hajto, który bardzo lubi grać w tenisa, umie grać w tenisa, no i chwali się swoimi sukcesami na korcie. Mocno się chwali, podkreślając między innymi, że były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek już raczej szans w starciu z nim by nie miał.
Nie unikacie również pewnych tematów szkoleniowych. Wiadomo, jak ta motoryka jest ważna przy tenisie, zresztą przy każdej dyscyplinie sportu, ale taka wytrzymałość specjalna w tenisie też obowiązuje. Nie boicie się pytać o to fachowców?
Nie, nie boimy się, bo zajmujemy się również, tak jak powiedziałeś, fachowymi poradami w naszym magazynie, a doktor Anna Szymańska z Kozerek, z Akademii Tenisowej Kozerek, jest bardzo dobrą specjalistką w tej dziedzinie i jej cykl artykułów myślę, że pomoże wielu, nie tylko młodym tenisistom.
Ważna rzecz, bo zawsze staramy się także na naszej antenie Radia Poznań mówić o tym, żeby zapobiegać jakimkolwiek wykluczeniom, jeśli chodzi o sport. Myślę także o sporcie osób z niepełnosprawnościami i także piszecie w takim artykule pod tytułem 3 lata z tenisem bez barier właśnie o takich ludziach.
Tak, piszemy o takich ludziach, bo tenis na wózkach rozwija się bardzo dobrze, chociaż tych zawodowych, troszeczkę w cudzysłowie, ponieważ oni nie zarabiają wielkich pieniędzy, brakuje. I jest w Poznaniu również sekcja tenisa na wózkach, którą prowadzi Jacek Gąsiorek, prezes Wielkopolskiego Związku Tenisowego. Także myślę, że zachęca wiele osób z niepełnosprawnościami, które warto, żeby zaczęły grać w tenisa.
Nasz ulubiony temat na radiowej antenie, także tematy regionalne. No i też można z różnych regionów, oczywiście całego kraju, bo Tenis Magazyn jest pismem ogólnopolskim, ale my zerkamy sobie na te strony poświęcone Wielkopolsce i między innymi taka fajna inwestycyjna rzecz pod hasłem Szczypiorno z 3 kortami pod dachem. O czym to?
Szczypiorno, czyli Kalisz. Tak, bo Kalisz jest bardzo mocnym ośrodkiem tenisowym w nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. Tam powstaje hala, gdzie znajdą się 3 korty pod dachem. Świetna inwestycja, o którą dba zarówno prezydent Kinastowski, jak i wiceprezydent Kulawinek, wielcy miłośnicy sportu i tenisa.
Tradycyjne pytanie, gdzie dostępne te pisma datowane zima 2025?
Oczywiście w kilkuset klubach, aż taka dystrybucja jest, w kilkuset klubach w całej Polsce. Natomiast zachęcamy również do wejścia na stronę www.tenismagazyn do naszego sklepu i oczywiście w salonach MPIC w całej Polsce.
Serdecznie zapraszamy, a teraz w naszej audycji na 22 minuty przed godziną 20 pomówimy jeszcze o bieganiu. Zaprosimy na bieg, który jest w zasadzie nowością w tym biegowym kalendarzu.
Adam Chudzicki, znany z organizacji chociażby Biegu Niepodległości w Luboniu, organizuje też inną imprezę.
Już 16 lutego tego roku zapraszamy na premierową edycję Biegu Zwycięskiego Powstania. Z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego mamy wiele imprez, wydarzeń, koncertów 27 grudnia, natomiast 16 lutego, kiedy został podpisany rodzeń w Trewirze, brakowało imprezy sportowej i z tej właśnie okazji zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego organizujemy bieg na Strzeszynku. Rywalizacja dla każdego. Biegaczy mają do wyboru 5 lub 10 kilometrów, czyli albo jedno, albo dwa okrążenia dookoła jeziora. Osoby, które wolą maszerować, zapraszamy na marsz Nordic Walking, jedno okrążenie, czyli dystans 5 kilometrów. Natomiast dla najmłodszych dystans od 200 do 1000 metrów, w zależności oczywiście od wieku.
Ma też ta trasa swoje plusy i minusy.
Na Strzeszynku odbywa się kilka imprez. Plusy. Trasa jest urokliwa, prosta, nie ma dużo zakrętów, można się w pewnych miejscach rozpędzić, ale są też elementy takie typowo krosowe, przełajowe, czyli musi być jakiś zbieg, podbieg, jakiś ostry zakręt. Sama baza imprezy, plaża nad jeziorem Strzeszyńskim. Plusem niewątpliwym jest też to, że na pewno nie ma problemu z bazą parkingową dla osób przyjezdnych.
Nie wiemy, jaka będzie pogoda 16 lutego, a to będzie miało pewnie wpływ na nawierzchnię.
Dokładnie. Może być już wiosennie, może być jeszcze trochę zimowo. Trzeba i wystartować, aby się przekonać.
Jak się zapisać?
Przez Facebooka zapraszamy na naszą stronę Bieg Zwycięskiego Powstania. Tam znajdziecie przekierowanie do zapisów. Bądź przez stronę operatora Maratończyk Pomiar Czasu. Wchodzimy w zakładkę zgłoszenia i tam znajduje się przekierowanie do naszego biegu.
Dobrą tradycją wielu biegów są medale.
Każdy uczestnik otrzyma oczywiście medal, który będzie nawiązywał do Powstania Wielkopolskiego. Po biegu drożdżówka, aby uzupełnić spalone kalorie, oraz ciepła herbata. To pierwsza edycja biegu, więc tak naprawdę dopiero rozkręcamy tą imprezę i zobaczymy, z jakim spotka się odzewem i będziemy nad nią dalej pracować. Niedziela, 16 lutego o godzinie 10 startuje bieg na 5-10 kilometrów, 2 minuty później marsz. Od godziny 12 rozpoczynamy rywalizację dla dzieci. Co ciekawe, to nasz pomysł. Bieg Niepodległości w Luboniu rozpoczynamy od hymnu Polski, a tutaj rozpoczniemy od Marsylianki Powstańczej.
Serdecznie zatem zapraszamy. To wszystko, jeśli chodzi o taką zasadniczą część audycji w Sportowym Rytmie, ale proszę pozostać z nami. Już niedługo magazyn koszykarski Rzut za trzy. Będziemy mówić zarówno o koszykarkach Enei AZS-u Politechniki Poznań, jak i też o zawodnikach Enei Basketu Poznań. W tym tygodniu stałe sportowe propozycje, czyli serwisy sportowe rano 6.05 i 7.05, o 16.05 serwis popołudniowy i dwa wieczorne o 19.05 i o 22.05. Dzisiaj także o 22.05, gdzie podsumowanie wynikowe. Wszystko to, co działo się w świecie sportu dzisiaj w niedzielę 19 stycznia. Warto odnotować jeszcze jedną zmianę ramówkową w naszych cyklach. Magazyn Kolejorz, zdaje się, o nowej godzinie, tak?
Tak, o godzinie 17.40. Każdy czwartek, ale już o godzinie 17.40, nie 17.15, jak to było do tej pory. Najświeższe wieści z ulicy Bułgarskiej, zatem w najbliższy czwartek zapraszamy na godzinę 17.40. Także zapraszamy oczywiście na sportową arenę. W każdy wtorek o godzinie 19.15. Tym razem Krzysztof Ratajczak zaprasza na takie naukowe spojrzenie na futbol. Z pomocą Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pewne projekty rozwija Lech Poznań i właśnie o tym Krzysztof Ratajczak będzie ze swoimi gośćmi rozmawiał w najbliższy wtorek o godzinie 19.15, a magazyn Kolejarz, przypomnę, o 17.40 w czwartek.
Za dziś Państwu już bardzo serdecznie dziękujemy. Program realizował Jarosław Pakczyński, a audycję poprowadzili
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Nasz magazyn rozpoczniemy od wizyty w poznańskim AZS-ie. Codzienne treningi i mecze w Orlen Basket Lidze Koszykarek to jedno, ale w klubie dużą rolę przywiązują także do szkolenia, o czym świadczy chociażby pokaźna liczba medali Mistrzostw Polski w młodszych kategoriach wiekowych, mówi wiceprezes klubu Łukasz Zarzycki.
No, nasza piramida klas sportowych, bo od tego jak gdyby podstawę zaczynamy naszego szkolenia, rozpoczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Współpracujemy z 4-5 szkołami podstawowymi i tam właśnie na poziomie klas pierwszych rozpoczynamy nabór i tak naprawdę już dzieci właśnie w tym wieku, tak, czyli 6 wcześniej, teraz 7 lat rozpoczynają szkolenie koszykarskie.
To są najmłodsze oczywiście dziewczynki, które dopiero gdzieś zaczynają tą swoją zabawę z piłką do koszykówki. Jak później to wygląda, te kolejne szczebelki na tej drabince?
Dokładnie. Pierwsze 3 lata, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, to tak naprawdę są treningi ogólnozwojowe z elementami koszykówki tak naprawdę, ale głównie zależy nam tam na rozwoju takim sprawnościowym dziecka i w głównej mierze na tym się skupiamy. Następnie na poziomie klas czwartych robimy kolejne klasy sportowe, które trwają już aż do klasy 8 szkoły podstawowej, no i tam już dzieci powoli zaczynają granie w rozgrywkach, najpierw kategorii U10, U11, U12 i pierwsze mistrzostwa Polski, takie ogólnopolskie turnieje rozpoczynają się w wieku lat 13 i to są mistrzostwa Polski do lat 13. I później mamy jeszcze 3 inne kategorie, bo łącznie są 4 kategorie mistrzowskie, czyli U13, U15, U17 i U19. Oczywiście te oznaczenia to oznaczają wiek danej zawodniczki. No i mamy oczywiście w koszykówce 3x3, ta kategoria została podniesiona, młodzieżowa i najstarsza kategoria w koszykówce 3x3 to jest U23. Mamy U17, tam również i kategorię U15.
A dodajmy, że to nie zawsze są tylko i wyłącznie rodowite poznalianki, bo często też dziewczyny w zasadzie z całego kraju przyjeżdżają i nawet już do tych starszych roczników dołączają, żeby trenować w poznańskim AZS-ie.
Tak, zgadza się. Myślę, że tak przed reformą było to do klasy 6, później mieliśmy gimnazja i już do gimnazjów przyjeżdżały dziewczęta, natomiast w tej chwili szkolenie takie podstawowe jest do klasy 8 i tutaj raczej opieramy się w 99% zawodniczki z Poznania czy z okolic, które chodzą właśnie do poznańskich szkół. Natomiast takie pierwsze już duże nabory robimy do szkoły Gortata, gdzie te dzieci zjeżdżają się już wtedy z terenu całego Polski. Z racji tego, że już przez te wiele lat mamy jednak dosyć dobrą renomę, tych telefonów jest bardzo dużo i tych chętnych do wzięcia udziału w naszym szkoleniu jest wiele dziewcząt, natomiast wiadomo, mamy tylko ograniczoną liczbę miejsc, zwłaszcza, że część miejsc jest zawsze zarezerwowana tutaj dla naszych wychowanek, poznanianek. A zawsze kilka miejsc mamy dla dziewcząt z zewnątrz i wtedy odbywają się po prostu testy do szkoły i te najlepsze tutaj też pod nasze skrzydła trafiają.
Poznań ze szkolenia słynie, przez wiele lat udało się wytrenować, wyszkolić wiele znakomitych zawodniczek. No jest kilka takich perełek, którymi się pewnie chwalicie, reprezentantki kraju, które także gdzieś tę karierę przez takie duże K faktycznie zrobiły, prawda?
No tak, jest wiele tych dziewcząt, już nawet patrząc od tych najbardziej doświadczonych, tak, czyli chociażby Weronikę Gajdę-Iczta, która zaczynała w Olimpii, ale w wieku lat 15 przeszła do AZS-u. Z tych takich najbardziej znanych polskich koszykarek, to na pewno to jest Weronika Telenga, która w tej chwili gra w lidze węgierskiej z podstawową zawodniczką reprezentacji Polski, czy Aleksandra Ziemborska. No, bardzo wiele sezonów u nas młodzieżowych spędziła także Liliana Banaszak.
Młode dziewczyny, kiedy zasilą już kadrę pierwszej drużyny, muszą być odpowiednio poprowadzone. Jedną z doświadczonych zawodniczek, która stara się im pomóc, jest Jovana Popowicz. Serbka przyznaje, że ostatnie tygodnie są bardzo udane w jej wykonaniu.
Tak, bo gram więcej i to też jest ważne. Jak zawodniczka spędza więcej czasu na boisku, wtedy zdążę zrobić i dobre rzeczy, i źle. I nawet jak są blondy, mam czas, żeby coś dobrze zrobić. Mnie cieszy to, że mam bardziej asystów, bo koszykówka to sport zespołowy i myślę, że są ważne te moje asysty.
Tym bardziej, że Poznań to taka drużyna, która nie ma jednej gwiazdy, która rzuci 30 punktów na mecz, tylko gdzieś się to zawsze rozkłada na kilka zawodniczek. No i też myślę, większa odpowiedzialność po stronie takich doświadczonych jak ty, że te młode, które wchodzą, muszą gdzieś pewnie być trochę poprowadzone przez te starsze zawodniczki.
I jak one trafiają, to wtedy są zmotywowane, żeby lepiej grać w obronie też. I więc myślę, że ważne, żeby każda zawodniczka w ataku dotknęła piłkę, żeby każda oddała rzut. I wtedy wszystko jest lepiej.
To jest trochę taka twoja rola w zespole jako tej doświadczonej, żeby się tak tymi młodymi zaopiekować, że starasz się tak im pomóc wejść do tej seniorskiej koszykówki?
Trochę tak, tak. Też się staram na treningach, jak mówię, zwrócić uwagę na coś i one chcą mnie posłuchać. Widzę, że starają się.
2019 roku przyjechałaś do Polski, najpierw do Lublina, grałaś w Lublinie, później po sezonie przeniosłaś się do Poznania, czyli już w sumie od prawie 6 lat jesteś w Polsce. I tak z tej perspektywy 6 lat uważasz, że to była dobra decyzja, żeby tutaj się przenieść, no bo już kawałek tego sportowego życia tutaj spędziłaś.
Jestem pewna, że to jest dobra decyzja. Ja zawsze chciałam kiedyś, grałam wcześniej w Turcji, na Węgrzech i zawsze chciałam, żeby zagrała w Polsce, bo kiedyś Polska była jedna z najlepszych, może top 3 w Europie. I zawsze chciałam tutaj grać i jak już dostałam ofertę, mimo tego, że miałam oferty z Euroligi, Eurocupa, Lublin wtedy nie grał, ale chciałam spróbować zagrać tutaj i okazało się, że to była dobra decyzja.
A z nauką języka poszło szybko, bo muszę powiedzieć, że to nie jest często spotykane, że zagraniczna zawodniczka, czy generalnie zagraniczny sportowiec, który gdzieś do Poznania przyjeżdża, tak szybko się potrafi języka nauczyć.
Jak pierwszy raz usłyszałam polski, no mówię, to jest podobne do mojego języku, ale jak już więcej tak czasu spędziłam tutaj, to wtedy stwierdziłam, że w ogóle nie jest podobny. Więc musiałam się postarać. To zrobiłam tak, że jak spędzałam czas z Polkami, poprosiłam ich, żeby mówili po polsku. Ja tak słuchałam wszystko i starałam się rozumieć. Też oglądałam filmy z synchronizacją po polsku, muzykę polską, trochę czytałam, spróbowałam to przetłumaczyć sama.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Teraz o panach z Enei Basketu Poznań, którzy dziś znakomicie zaprezentowali się we Wrocławiu, wygrywając z rezerwami Śląska 91-64, mówi trener Przemysław Szurek.
Chyba są takie dwie rzeczy, które cieszą mnie najbardziej. Po pierwsze to, że świetnie zespół zareagował na porażkę po dogrywce z Koszalinem. To naprawdę to było coś pięknego dzisiaj tutaj być ich trenerem, ich naszych zawodników trenerem, podpowiadać im tylko, bo w temacie energii no, nie miałem nic do dodania, po prostu była świetna, a po drugie, cóż, no, na Mieszczańskiej zawsze się fajnie wygrywa w rozgrywkach seniorskich, więc takie dwa łupy dzisiaj zebraliśmy. No i najważniejsze jest to, że wracamy do domu z uśmiechami na twarzy.
I oby te uśmiechy pozostały jak najdłużej. Ścisk w tabeli jest bardzo duży, ale wygrywając do końca można być pewnym znakomitej pozycji przed playoffami.
Rzuty za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Klub stara się rozwijać nie tylko sportowo, ale też organizacyjnie. Prężnie działają chociażby social media, za które odpowiada Paweł Jonik.
Moja rola w klubie polega na tym, by układać wszystko pod kątem komunikacji z mediami, czyli między innymi również z Radiem Poznań, ale także, aby docierać do jak największej liczby kibiców, dostarczać im ciekawych treści, informacji dotyczących drużyny, tego jak wygląda oczywiście terminarz, jak wyglądają poszczególne mecze. Staramy się, żeby tych materiałów audiowizualnych było wystarczająco dużo. Mamy kilka niespodzianek, którymi będziemy chcieli jeszcze w najbliższym czasie zaskoczyć, ale staramy się to wszystko poukładać tak, aby było to maksymalnie atrakcyjne dla kibiców.
Ta tradycyjna ścieżka komunikacji z kibicami, czyli poprzez media, to jedno, ale w dobie rozwijających się nowych technologii trzeba także bezpośrednio do nich trafiać. Wam się to udaje, bo te materiały, czy to na portalach społecznościowych, czy na YouTubie chociażby, no cieszą się całkiem niezłą popularnością.
A, dziękuję, bardzo miło. Faktycznie część materiałów, szczególnie jeżeli mówimy o rolkach, no wybiła się na nawet na kilkanaście tysięcy wyświetleń, także ukłony na pewno w stronę kibiców za to, że oglądają te materiały, bo to dla nich je tworzymy. No staramy się myśleć o tym nie szablonowo, czyli nie tylko pokazywać ten aspekt sportowy, który oczywiście w klubach jest bardzo istotny, natomiast też nawiązywać trochę do tych rozrywkowych form, takich jak poszczególnego rodzaju quizy, jak na przykład też jakieś testy wiedzy. Także tak to wygląda i będziemy chcieli, żeby też kibice po prostu oswajali się z tą myślą, że zaglądając na nasz kanał na YouTubie, zaglądając na nasze profile na Facebooku, Instagramie, TikToku czy Twitterze, mogą znaleźć zawsze coś dla siebie. Czy to będą treści takie nieco bardziej tradycyjne pokroju relacji, czy też zapowiedzi pisanych, czy też może bardziej treści pokroju kulis, gdzie rozmawiamy z zawodnikami, gdzie pokazujemy wybrane akcje z meczu. Jeżeli ktoś na przykład nie mógłby śledzić tego w czasie rzeczywistym, no to myślę, że jest to całkiem atrakcyjna forma ku temu, by sprawdzić, co dzieje się w klubie, by być na bieżąco i jeszcze mocniej utożsamiać się z Eneą Basketem Poznań.
I to wszystko na dziś. Dawid Cydrowski, kłaniam się. Do usłyszenia.
stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.